Gość Radia Merkury.
Pan Andrzej Filończyk. Proszę Państwa, mogę tylko powiedzieć, że laureata pierwszej nagrody konkursu Moniuszkowskiego mogli Państwo podziwiać na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Został Pan złowiony do partii Tonia w Pajacach Rudziera Leoncavala i sprawcą tego przedsięwzięcia był Pan dyrektor Gabriel Chmura. Jak do tego wszystkiego doszło?
Z Panem dyrektorem spotkałem się pierwszy raz tutaj na przesłuchaniach jakieś 2 lata temu, myślę, a wszystko się zaczęło od konkursu w Sopocie, na który pan dyrektor po prostu wpadł tylko, żeby posłuchać finału. Tego konkursu nie wygrałem, zająłem 3. miejsce, jednak tyle wystarczyło, żeby pan dyrektor zauważył talent, zauważył piękny głos. Zaprosił na przesłuchania, zaśpiewałem prolog, pan dyrektor był w niebo wzięty i każdy, kto słuchał, nawet również pani dyrektor, zostało mi zaproponowana ta rola. Po prostu.
No i zrobił pan furorę tą rolą, wszyscy mówili tylko o Andrzeju Filończyku po Pajacach. Trudno było się tak od razu wpisać w sytuację sceniczną, bo przecież jest pan bardzo młodym człowiekiem.
To prawda. Również partia nie jest tak bardzo dla młodego człowieka, dla młodego śpiewaka szczególnie. Jednak oczywiście poradziłem sobie. Może było to troszeczkę ponad moje siły, jednak okazało się nieniszczące tego głosu. Ze sceną jestem obyty od dziecka, także samo wejście w ten prawdziwy świat teatru nie było aż tak wielkim wyzwaniem dla mnie. Jestem w teatrach operowych, na scenach operowych od dziecka, ponieważ moja mama jest śpiewaczką operową we Wrocławiu i spędziłem w tym teatrze wiele lat. Także duże wyzwanie, ale myślę, że dobrze sobie z tym poradziłem i nie przerosła mnie ta sprawa.
Już pan wywołał pytanie, które chciałam zadać. Jak to z tym śpiewem? Kiedy nastąpił moment, kiedy pan stwierdził, że to będzie to? Czy były jakieś inne jeszcze instrumenty? Jak to się u pana zaczęło muzycznie?
Na pewno wywołałem ten temat moją mamą, ale absolutnie nie zaczęło się od tego. Zaczęło się raczej od tego, że po, wydaje mi się, 8 latach gry na fortepianie w pierwszym stopniu i przez chwilę w drugim, przez 3 lata prawie, po prostu znudziło mi się to. Nie widziałem żadnej przyszłości dla tego instrumentu, nie podobało mi się to. Nie chciałem tego robić, uważałem tą pracę za zbyt mozolną, żeby do czegoś dotrzeć. Jednak moja mama była bardzo uparta i z tego powodu, że sama jest muzykiem, powiedziała, że trzeba się rozwijać z muzyką, ponieważ to muzyka najbardziej rozwija umysł młodego człowieka. I akurat, że w tej samej średniej szkole, w której byłem, czyli na Podwalu we Wrocławiu, również uczył jej obecny kolega, tylko że z dawnych czasów pan profesor Bogdan Makal, mój obecny profesor. Tak więc moja mama postanowiła, że po prostu pozna mnie z nim, załatwi mi jakieś przesłuchania, pan profesor zobaczy, co tam się dzieje w tym głosie. Pan profesor przesłuchał, sprawdziliśmy, troszkę poćwiczyliśmy, postanowiliśmy, że może coś spróbujemy w tę stronę i myślę, że udało się.
Znalazł pan porozumienie z własnym głosem i z profesorem. To bardzo trudne zawsze podejmowanie takich decyzji, w jakim kierunku muzycznym chce pójść, bo że ktoś chce zostać muzykiem, to jest raczej jasne, tylko na jakim instrumencie i w jaki sposób się wypowiadać. Jakie były te najtrudniejsze progi do pokonania, jak już doszli panowie do porozumienia, że będziecie razem pracować?
To znaczy, jak myślę tak przeszłościowo, to nigdy ta opera jakoś strasznie mnie do siebie nie ciągnęła. Raczej przez to, że moja mama od dziecka mnie tam prowadzała i musiałem tam nawet czasami siedzieć, ponieważ moja mama musiała poczekać aż do końca próby, to czułem raczej taki przesyt tej opery, aniżeli wielką chęć i satysfakcję z tego, co się dzieje. Nie pamiętam, jak to się zaczęło. Może jakaś po prostu taka fascynacja nową sztuką, nową częścią życia, może jakieś takie zachwyceniem się odkrywania swojego ciała, odkrywania swojego głosu. Profesor nigdy mi nie przeszkadzał w tym, co robię. Profesor zawsze mnie prowadził, profesor zawsze starał się mi tłumaczyć to, co razem robimy. Nigdy nie było tak, że mówił, że muszę zrobić i to i tylko to, ponieważ to jest tylko poprawne. Zawsze jakoś razem do tego dochodziliśmy. Tak, najważniejsze jest to, żeby nauczyciel nie przeszkadzał uczniowi.
Rozpoczął pan mozolną pracę nad repertuarem. Żeby zrobić partię Tonia do Pajaców Rudziera Leoncavala, trzeba było jakoś do tego dojrzeć. Trzeba było, na pewno musiał pan mieć jakieś partie, arie. Nad czym panowie pracowali? Jak dochodził pan do tej partii Tonia?
Myślę, że po prostu znaleźliśmy takie problemy techniczne w tej partii, a szczególnie w prologu, które już mamy za sobą, które już omówiliśmy, które już wyćwiczyliśmy. Nie tylko z profesorem Makalem robiłem tą partię, robiłem głównie z Ejtanem Pessenem, coachem z Akademii Operowej w Warszawie, również z panią profesor Kłosińską. Myślę, że tym trzem osobom mogę zawdzięczyć, ale profesor Makal znał i zna cały czas od podszewki mój głos i doskonale wiedział, co powinienem zrobić, jak powinienem wykonać dany problem techniczny, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby dostosować to do swojego głosu, aniżeli po prostu zmieniać to pod względem partii, która po prostu nie jest na mój głos.
No a teraz dojdźmy do tej sytuacji, w której ostatnio pan uczestniczył. Jak wyglądało podjęcie decyzji wzięcia udziału w konkursie moniuszkowskim? Dlaczego ten konkurs i jak wyglądały przygotowania?
Dlaczego ten konkurs? Ten konkurs dla mnie jest najbardziej taki znaczący w ogóle na świecie, ponieważ jest to tutaj u nas w Polsce. Ja zawsze jestem wielkim patriotą, zawsze to, co polskie, dla mnie najlepsze. Myślę, że jest to jeden konkurs taki najważniejszy dla polskiego śpiewaka, szczególnie dla młodego, który po prostu trzeba mieć wpisany w swój życiorys. Najlepiej oczywiście jakaś nagroda. Myślę, że też najlepiej pierwsza w swoim głosie. Udało się, że byłem najmłodszy na konkursie. Myślę, że to w sumie też nie jest zaskoczeniem, ale że ta pierwsza nagroda połączyła się z najmłodszym uczestnikiem. Przygotowania nie były bardzo intensywne, raczej wykorzystałem te arie, które wcześniej sobie przygotowywałem, ponieważ 2 miesiące przed konkursem musiałem przygotować się do cyganerii w Cagliari i wykonywałem tą cyganerię przez cały miesiąc kwiecień i przez początek maja, także to zawracało mi głowę. Przed konkursem miałem może 3 dni na odpoczynek, na zmobilizowanie się, na zebranie myśli. Także na ten konkurs pojechałem troszeczkę tak z wyskoku. Cały czas myślałem tylko o finale, ponieważ to finał dla mnie był najważniejszy. Ta różnica między pierwszym, drugim etapem, a jeszcze trzecim, to jest niesamowicie zbudowana, ponieważ w pierwszym i drugim etapie jest ten koncert z fortepianem, jest to przy małej publiczności, przy małej sali i tam wielu śpiewaków naprawdę potrafi poczarować swoim głosem, są pieśni do wykonania, każdy wie, że aria od pieśni różni się diametralnie i dopiero w tym finale wychodzi z człowieka to, co jest pożądane w przyszłości, to, co jest pożądane w tym najwyższym świecie wokalnym, czyli duża sala, duża orkiestra, duża aria, ponieważ może nie im większa, tym lepsza, ale na pewno im więcej problemów technicznych, tym jury bardziej docenia.
I wyszedł pan z Grand Prix, wyszedł pan z pierwszą nagrodą. Proszę powiedzieć, co przyniesie panu ten konkurs? W sensie takim wyzwania, kontraktów, decyzji pana życiowych, bo myślę, że to będą jakieś decyzje, które będą konsekwencją właśnie zwycięstwa w konkursie moniuszkowskim.
Właśnie zupełnie nie. Zupełnie konkurs moniuszkowski nie wpłynie na moją przyszłość. Myślę, że całą tą przyszłość najbliższą, czyli na takie 2 lata, miałem już zapewnioną przed konkursem moniuszkowskim, ponieważ w przyszłym roku, na przyszłym sezonie jadę do Zurychu, do Opera Studio, co już byłem pewien pół roku temu po przesłuchaniach. I również ta cyganeria w Cagliari była zorganizowana przez mojego menadżera Gianluca Macedes, IMG Artists, więc na konkursie nie szukałem żadnych menadżerów, żadnych agentów, nie szukałem żadnych nowych współprac, ponieważ wszystko mam zaplanowane na przyszłość. Jedyne, co wyciągnąłem, to, że jestem bardziej pewny siebie, sprawdziłem się na tej scenie, sprawdziłem się po prostu w konkursie międzynarodowym, ponieważ był to taki pierwszy dla mnie poważny konkurs, na studiach szczególnie. Tak, myślę, że idę swoją drogą po prostu. Było to gdzieś w planach, ten konkurs, przeszedłem i idziemy dalej.
Zresztą w Cagliari śpiewał pan z kolegą z Poznania, z Krzysztofem Bączykiem.
Najbardziej. Tak, tak, z Krzysiem zawsze jesteśmy blisko. Okazało się, że coraz częściej już spotykamy się na scenach wokalnych, co nas bardzo cieszy, ponieważ od zawsze się dobrze znamy, szczególnie od czasów Akademii Operowej. Jakoś się trzymamy razem, jakoś te losy nasze się łączą, ale to chyba dobrze, ponieważ obaj bardzo dobrze reprezentujemy Polskę i polską szkołę wokalną.
Piękny gmach tej opery w Cagliari, jak widziałam. Zresztą spektakl był transmitowany.
Tak, tak, był transmitowany na żywo. Gmach z zewnątrz jest faktycznie taki nowoczesny, troszkę w stylu opery Bastille w Paryżu. Może troszeczkę zabrudzony, ponieważ no tam w tym Cagliari, na Sardynii ogólnie jest troszeczkę biednie, jeśli chodzi o PKB na przykład tej wyspy. Ale w środku jak najbardziej. Duży teatr, szczególnie sala koncertowa, ogromna. Scena też duża. Po prostu warto było się tam sprawdzić. Warto było się sprawdzić wreszcie na takiej profesjonalnej, dużej scenie, gdzie nie pomaga akustyka, gdzie jesteś sam na scenie z orkiestrą i polegasz tylko i wyłącznie na swoim głosie.
A studia w Zurychu, w ogóle te niemieckie operowe studia są bardzo szanowane przez śpiewaków, bo to jest takie przetarcie się przez duży teatr z korepetycjami, z uczeniem się po prostu.
Tak, tak, tak. Głównie dlatego tam jadę, po to, żeby wciąż się rozwijać. Mógłbym już atakować sceny światowe, jednak postanowiłem z najbliższymi mi osobami, jeśli chodzi o moją profesję, że przydałby się jeszcze jeden rok gdzieś właśnie, nie powiem na szczycie, ale gdzieś tam w górze, gdzieś w dużym teatrze, gdzieś po prostu, gdzie będę mógł pracować z ludźmi, którzy znają się na tym i którzy dobrze się zaopiekują moim głosem i moim rozwojem. Ponieważ sama nauka języka jest bardzo ważna, samo spędzenie całego roku poza domem, po prostu w innym kraju, a szczególnie w Szwajcarii, która jest poza Unią Europejską. Korepetycje codziennie lekcje, codziennie zajęcia z różnych sfer wokalnych, przygotowanie partii. Myślę, że głównie to tam polega na tym, żeby przygotować jak najwięcej partii w mądry sposób i dokładny.
No właśnie, to jest taki temat, który obejmuje wszystkich śpiewaków. Jak gospodarować swoim głosem, jakie partie dobierać, w jakim wieku co zaśpiewać? Pan trochę wywrócił teraz ten obraz młodego barytona, bo rozpoczynając od Tonia, to już tak pan właściwie wyprzedził swój czas. No ale teraz jak chce pan uporządkować to swoje życie artystyczne właśnie pod względem dobierania partii?
Tak, partia Tonia to troszeczkę było tak pozaprogramowo, można powiedzieć, ale staram się cofać przez Onegina, przez Szonarda z Cyganerii i gdzieś tutaj będę próbował wrócić do Sylwia z Pajaców i te pajace zacząć wreszcie od tego, od czego powinienem.
Od takiej partii, od której pan powinien startować. A dlaczego się widzimy tu w tym teatrze teraz? W jakich próbach pan uczestniczy?
Jestem świeżo po Onieginie, miałem jeden spektakl, a teraz jestem w trakcie prób Borysa Godunowa, który jest absolutnie świetnym przedsięwzięciem tego teatru, a szczególnie dyrektora Chmurę. Duże widowisko, myślę, że Poznań doczekał się wreszcie takiej opery, która tutaj wybrzmi na tej scenie i będzie naprawdę pasować do tego teatru i szczególnie do pana dyrektora Chmury.
Borys Godunow to na odmianę galeria ról męskich, w jakiej pan partii wystąpi.
Tak, wystąpię w partii Szczałkałowa, mimo tego, że faktycznie jest to mniejsza rola, ale bardzo się cieszę, ponieważ już chciałbym powoli zaczynać wakacje. Niestety nie będę miał na to czasu, ponieważ już zaraz po Borysie wyjeżdżam na festiwal w Salzburgu, biorę tam udział. Ale rola Szczełkałowa jest to mimo wszystko bardzo duża rola. Do tego trzeba dodać, że robimy wersję Borysa Godunowa napisane przez pana Lemma i tam jest uwzględniona jeszcze jedna scena, w której Szczełkało bierze udział. Są to naprawdę dwie, można powiedzieć, duże takie arie. Duże, jeśli chodzi o brzmienie i rozpiętość głosu, ponieważ mają one trzy strony maksymalnie.
A co w Salzburgu?
W Salzburgu dostałem się do tak zwanego programu po prostu dla młodych. Od razu już dostałem rolę w operze Thais. Miesiąc przygotowań, a drugi miesiąc właśnie spektakli i prób. Mówię prób tutaj do tego młodego programu, ponieważ tam to też się kończy jakimś koncertem i scenami operowymi. W tym roku głównie kładą uwagę na Mozarta.
Ale będzie to Thais Masneta tylko w wykonaniu młodych.
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, kto bierze w tym udział. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale na pewno przydałoby się, ponieważ będą duże nazwiska jak co roku na tym festiwalu.
Niech mi pan powie, na czym polega tajemnica Wrocławia, który wydaje na świat kolejny wspaniały głos. Myślę o Aleksandrze Kurzak. A mamy Oli i pana mama się znają?
Tak, tak. Od wielu lat w operze. Szczerze mówiąc, moja mama jest w operze wrocławskiej od 22 lat, dokładnie odkąd ja przyszedłem na świat. Także znają się doskonale. Moja mama Olę Kurzak również zna bardzo dobrze. Panią Olę, ponieważ z panią Olą również się znamy. Wykonywaliśmy razem Rigoletta w Warszawie, ja w roli Marulla. Także gdzieś to tam się przewinęło, gdzieś tutaj ten sam ośrodek, to samo miejsce.
W czym możemy pana podziwiać w Poznaniu w przyszłym sezonie? Czy już pan całkowicie nie ma dla nas czasu, czy jakoś dyrektorowi Chmurze się udało zakontraktować pana?
Można powiedzieć, że jesteśmy wciąż w trakcie ustalania tego repertuaru, ale obawiam się, że niestety przez obowiązki w Opera Studio w Curychu, ale również przez wyjazdy do Francji, do Bastille w operze, do Turynu najprawdopodobniej, po prostu będę musiał odmówić wszystkiego, co mi dyrektor Chmura zaproponuje na przyszły sezon. Jednak postaram się znaleźć parę wolnych dni, żeby tutaj się pojawić, ponieważ wracam tutaj z wielkim uśmiechem i z wielkim entuzjazmem.
A co będzie w to operze Bastylia i w Turynie ewentualnie? Jakie czekają pana partie?
W operze Bastille najprawdopodobniej będę brał udział w Don Carlosie na otwarcie sezonu, ale i również w Cyganerii razem z panem Arturem Rucińskim i najprawdopodobniej z panem Piotrem Beczałą.
No to cóż, panie Andrzeju, po prostu będziemy śledzić, obserwować, jak pan będzie wpadać do Poznania, słuchać, podziwiać, a teraz trzymam kciuki, żeby ten kalendarz, który pan tak precyzyjnie zaplanował, się po prostu udało zrealizować wszystkie zamierzenia i żeby pan chyba czuł satysfakcję z tego, co robi, bo ja myślę, że to jest chyba zawód śpiewaka, na tym polega, żeby dawać ludziom radość i emocje, prawda?
Prawda, widownia jest najważniejsza w tym zawodzie, ale jednak ta swoja ciekawość cały czas, żeby ona nie ginęła, żeby nie przekształciło się to w jakąś zwykłą rutynę i po prostu źródło dużych pieniędzy, tylko swoja satysfakcja, chęć rozwoju, cały czas chęć poznawania nowych partii, nowych ludzi, ale również nowych miejsc i nowych instytucji, z którymi się będzie współpracować.
Te marzenia pana są takie, zauważyłam, dosyć konkretne. Jest taka dosyć jasno wytyczona droga, dokąd bym chciał powędrować. Możemy trochę się dowiedzieć, jaka jest ta pana wizja, pana ewentualnej, pana kariery?
To znaczy oczywiście celem jest sam szczyt, czyli Metropolitan Opera, debiut w niej. Może nie jak najszybszy, ponieważ jak najszybszy może być również jak najgłupszy, ale raczej chodzi tutaj krok po kroku, tak żeby dojść do tego, o czym się od początku marzy i żeby nie spieszyć się, ale robić to, co do ciebie należy po prostu, po kolei razem ze swoim agentem budować tą karierę i dopiero dojść do celu, dojść na szczyt, kiedy będzie na to czas i największa sposobność do zrobienia tego.
Bardzo panu szczerze tego życzę.
Dziękuję.